Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Przetaczający się przez Europę kryzys energetyczny zaczyna przypominać swoją skalą szok naftowy lat 70. Gwałtownie rosnące ceny gazu, węgla, ropy i energii elektrycznej zmuszają kolejne europejskie rządy do nadzwyczajnych działań, w tym m.in. zamrażania cen energii i gazu dla indywidualnych odbiorców. Kryzys dotyka nie tylko energetykę, ale też przemysł chemiczny, w szczególności produkcję nawozów. W efekcie grozi nam nie tylko wzrost ubóstwa energetycznego na kontynencie, ale też wzrost cen żywności na niespotykaną wcześniej skalę. O tym, co się dzieje w Europie i jakie będą konsekwencje obecnego kryzysu, opowie Paweł Wiejski z Instytutu Zielonej Gospodarki. Paweł, może na początku opowiedzmy sobie w ogóle krótko, jak doszło do tego, że znaleźliśmy się w tak dramatycznej sytuacji. To znaczy sytuacji, w której każdego praktycznie dnia widzimy kolejne rekordy cen energii elektrycznej na europejskich rynkach, cen gazu, coraz bardziej dramatyczne doniesienia dotyczące sytuacji paliwowej w Wielkiej Brytanii, ale też coraz bardziej radykalne ruchy ze strony europejskich rządów, które nie chcą dopuścić do tego, by te ceny przełożyły się jeden do jednego na odbiorców, wywołując gigantyczne niezadowolenie społeczne. Co się takiego stało, że ta zima może być mroźniejsza niż wszystkie poprzednie?
Kryzys ma to do siebie, że poszło nie tak, w zasadzie wszystko, co mogło pójść nie tak, ale jest jeden taki główny powód, dla którego mamy do czynienia z tak wysokimi cenami energii i wszystkich produktów energetycznych, i to jest pandemia. W trakcie tego najgorszego okresu pandemii mieliśmy do czynienia ze znaczącym spadkiem popytu na energię, ze względu na to, że po prostu gospodarki się zamykały, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii. W momencie, w którym teraz zaczynamy odbudowę i państwa zaczynają pompować pieniądze w gospodarkę, produkcja, ale również konsumpcja idzie bardzo szybko w górę i z różnych powodów nie nadąża za tym podaż tych produktów, na przykład gazu, ropy, węgla. Nakładają się na to w Europie bardzo dużo różnych mniejszych czynników, które napędzają ten kryzys i tworzą takie sprzężenie zwrotne. Na przykład to, że w tym roku mieliśmy dosyć długą zimę, więc magazyny gazu już na początku roku były na niskich poziomach. Mieliśmy na przykład w Stanach Zjednoczonych huragany uszkodziły porty, które wysyłają LNG, przez co podaż tego surowca się zmniejszyła dla Europy. Mamy mniejszy problem, ale również jakoś dokładał cegiełkę, to że mało wiało w ciągu tego lata, więc zapotrzebowanie na energię z paliw konwencjonalnych było większe niż się spodziewano. Do tego dochodzą również takie polityczne problemy, o czym pewnie jeszcze porozmawiamy, ale producenci gazu czy eksporterzy gazu wykorzystują tę sytuację, żeby zarobić więcej pieniędzy albo w przypadku Gazpromu wywołać presję polityczną na Europie. A więc tych czynników, które dołożyły się do tej sytuacji, jest bardzo dużo. No i w efekcie mamy rzeczywiście sytuację rekordową. Nawet ciężko jest mówić o tym, jakie są obecnie ceny gazu na rynku, dlatego że w zasadzie zanim ten podcast się ukaże, już prawdopodobnie cokolwiek powiemy, to już będzie nieaktualne.
Kolejny rekord zostanie na pewno pobity.
Tak, tak. Podwyżka ceny jednego surowca ciągnie ze sobą większe zapotrzebowanie na inne surowce, co przekłada się na wyższe ceny tych kolejnych surowców, czyli to, że głównie dotyczy to rynku gazu, ale to ciągnie ze sobą również węgiel, ciągnie ze sobą również ropę. W tym momencie w Europie nie jesteśmy w stanie tego w pełni zastąpić odnawialnymi źródłami energii. No i też nie jesteśmy w stanie zareagować tak szybko na tę sytuację. To jest kwestia tego, że owszem, moglibyśmy to w jakiś sposób rozwiązać inwestycjami, które będą gotowe za kilka czy kilkanaście lat, ale w tej zimie musimy coś zrobić, żeby nie doszło do najgorszego, czyli do zachwiania bezpieczeństwa energetycznego.
Do tej długiej listy powodów, dla którego znaleźliśmy się w tym perfekcyjnym sztormie, jak coraz więcej analityków i ekspertów zaczyna określać te okoliczności przyrody, które nas otaczają. Ja bym dopisał jeszcze oczywiście Chiny, które stanowią taką gigantyczną czarną dziurę surowcową przez to, że państwo środka wychodzi z pandemii, rozkręciło, rozgrzało swoją gospodarkę do czerwoności. te zamówienia z zagranicy, które spływały do Chin, rozkręciły tamtejszą produkcję przemysłową, zwiększając zapotrzebowanie na prąd, no i oczywiście na węgiel, no i doprowadzając do sytuacji, w której większość chińskich prowincji musiało w ostatnich tygodniach wprowadzić ograniczenia w zużyciu energii. Ale to, co jest tutaj kluczowe, to jest fakt taki, że Chiny ściągają z międzynarodowego rynku gigantyczne ilości surowców, węgla, gazu, windując te ceny jeszcze bardziej. Te metanowce, które normalnie o tej porze roku mogłyby spokojnie płynąć do Europy ze skroplonym gazem, one wybierają azjatyckie porty, ponieważ tam to zapotrzebowanie na energię jest tak gigantyczne, tam najbardziej się opłaca lokować te produkty, więc też dokładają tą cegiełkę do tego naszego kryzysu energetycznego. Ale teraz już wracając do Europy, Paweł, chciałbym cię zapytać, gdzie jest najgorzej? No bo tutaj występuje taka prawidłowość, jak obserwujemy te mapki, które na Twitterze codziennie pojawiają się z cenami hurtowymi energii elektrycznej, te kolory na skali kończą się, przechodzą z jakiegoś fioletu w róż, ale dotykają najbardziej państw południa Europy, Hiszpanii, Włoch, czyli krajów, które są w większym stopniu uzależnione od gazu, mają większy udział gazu w miksie energetycznym niż inne państwa. Gdzie teraz jest sytuacja najgorsza? Czy w ogóle można mówić o tym, że gdzieś jest najgorzej, ale biorąc pod uwagę te wysokie ceny, no i też tą temperaturę rządów, jeżeli chodzi o reakcję na to, co się dzieje na rynku, to gdzie byś wskazał te kraje?
No na pewno tak jak mówisz, im więcej jest gazu w miksie energetycznym danego kraju, tym gorzej dla tego kraju w tym momencie, tym większy wpływ ten gaz ma na cenę energii. W Hiszpanii rzeczywiście sytuacja jest na tyle dramatyczna, że powiedzmy, że ten kryzys nie był aż taki spodziewany. Tak jak u nas w Polsce o podwyżkach cen energii mówi się cały czas, w zasadzie to Hiszpania z nadal całkiem sporą ilością energii z atomu, z bardzo rozwiniętymi źródłami odnawialnymi. Hiszpanie się nie spodziewali, że będzie aż tak źle. Ta podwyżka energii w ciągu roku powyżej 100% już na pewno, chociaż teraz ciężko mówić dokładnie, dlatego że Hiszpanie oczywiście wprowadzili pewne mechanizmy, które mają ochronić konsumentów. Ciekawe jest to, że to, dlaczego elektryczność jest droższa również w krajach, które mają trochę tego gazu, ale to nie jest 70%, tylko 25%, wynika z przepisów rynku energii Unii Europejskiej, który jest nastawiony na to, żeby zapewnić bezpieczeństwo dostaw za każdą cenę, czyli o cenie energii elektrycznej decyduje cena jego najdroższego źródła. To zauważyli Hiszpanie, którzy są w tym momencie zwolennikami zreformowania tego systemu, dlatego że mówią, mamy atom, który kosztuje niedużo, mamy OZE, który kosztuje nic, a i tak musimy płacić wysokie rachunki. W rezultacie Hiszpania chce trochę się wziąć za te firmy produkujące energię jądrową i z OZE i nałożyć na nich taką specjalną opłatę, dlatego że oni korzystają z tego, że ceny gazu są wysokie, więc sprzedają energię drogo i mają bardzo duże zyski. Taki jest przynajmniej argument rządu hiszpańskiego. Z kolei te firmy mówią, że no ale słuchajcie, robimy energię bezemisyjną, wykonujemy swoją robotę, a wy chcecie na nas nałożyć podatek i chcecie nas doprowadzić do bankructwa. Poza tym Hiszpanie uruchomili kilka takich mechanizmów osłonowych dla konsumentów. Przede wszystkim chodzi o obniżki podatków, czy VAT-u, czy innych opłat, szczególnie dla małych odbiorców, dla gospodarstw domowych i dla małych firm. To jest zresztą coś, co się powtarza w całej Europie. W zasadzie wszystkie państwa, które są dotknięte tymi podwyżkami energii, wprowadzają podobne mechanizmy. Francja również podnosi podobne argumenty co Hiszpania, bo tam z kolei mają bardzo dużo atomu, więc teoretycznie nie powinni mieć problemu z podwyżkami cen energii. A jednak Francja uzasadnia, że może sobie pozwolić na to, żeby dopłacić najbiedniejszym konsumentom do rachunków za cenę energii, dlatego że po prostu dużo więcej zarobią na podatku od sprzedaży tej energii. Trudna sytuacja jest również we Włoszech, gdzie bardzo dużo energii pochodzi z gazu. Z tego co pamiętam, to około 60%. Tamtejszy rząd przychylił się bardziej do strony tego systemu obcinania podatków, czyli obciął opłatę systemową dla wszystkich za gaz i za energię elektryczną dla tych najbardziej narażonych konsumentów i małych firm. To ma oczywiście tą wadę, że opłata systemowa jest przekazywana na utrzymanie systemu, ale również na inwestycje w OZE czy modernizację sieci, żeby ją dopasować do odnawialnych źródeł energii. No i tutaj powtarza się cały czas ten sam argument. Nie możemy za bardzo chronić konsumentów przez obniżanie tych opłat ze względu na to, że wtedy nie starczy nam pieniędzy na inwestycje w zieloną transformację.
tak jak ja to obserwuję, to mam gigantyczne déjà vu z tego, co się u nas działo. Zaczynając od 2014 roku, kiedy Polska, jeszcze to były rządy Donalda Tuska, proponowała na forum unijnym stworzenie wspólnego mechanizmu zakupu gazu. Teraz w ostatnich tygodniach ten argument został podniesiony przez Hiszpanów, którzy za czymś takim optowaliby po to, żeby zoptymalizować tą cenę, która tak mocno dała im się we znaki. Politycznie zachodzi też bardzo ciekawe zjawisko budowy takiego francusko-hiszpańskiego tandemu, który przed wczorajszą Radą Ministrów Finansów Eurostrefy dowodził, że trzeba podjąć radykalniejsze działania na unijnym rynku. Tutaj odnosił się zarówno do kwestii reformy systemu ETS, ale też, żeby ograniczyć jego spekulacje, żeby ograniczyć tak szybki wzrost cen, ale z drugiej strony też odnosił się do kwestii gazowych. Padły argumenty związane z tym, że potrzebujemy rozbudowy tych mocy magazynowych, szczególnie żebyśmy jako kontynent byli lepiej przygotowani na to, co się dzieje. No ale wracając do tej nostalgii i tutaj do powrotu, no to te postulaty, o których ty mówiłeś, dotyczące mrożenia czy ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych, no to my oczywiście przetestowaliśmy dużo, dużo wcześniej, bo już pod koniec 2018 roku, kiedy nasz rząd zamroził te ceny w wyniku wzrostu kosztu uprawnień do emisji na cały 2019 rok, więc ewidentnie Europa zaczyna korzystać z jakiegoś takiego know-how wypracowanego przez Polskę na swoją zgubę bądź nie. Chciałbym ciebie zapytać o to, kto jeszcze nie oberwał, bo my w tej dyskusji wylądowaliśmy na takiej pozycji kraju, który no, ma obecnie najniższe albo jedne z najniższych cen hurtowych energii elektrycznej, no ale co nie zmienia faktu, że one i tak są historycznie najwyższe. No i każdego dnia rosną, więc które kraje twoim zdaniem tutaj najmniej ucierpiały? Czy w ogóle można mówić, że w Europie są jakieś państwa, które ten kryzys w takim najmniejszym stopniu dotknął i czy my możemy się do nich zaliczyć twoim zdaniem?
Jeśli chodzi o ten kryzys energetyczny, to co w nim jest takie szokujące, to jest po prostu tempo. I kraje, które nie były przygotowane na te wzrosnące ceny energii, mierzą się z większymi kosztami politycznymi, dlatego że po prostu konsumenci, jeżeli my w Polsce mówimy o podwyżkach cen energii od lat, to mniej więcej jesteśmy przygotowani na to, co się będzie działo, podczas gdy w niektórych krajach tej gotowości nie było. Te mapki, o których wspominałeś, które krążą na Twitterze, zazwyczaj obcinają Skandynawię i tam wciąż jest na razie w porządku, chociaż może jeszcze warto powiedzieć, że w Norwegii kończy się woda i ich zaawansowany sektor elektrowni wodnych trochę zaczyna szwankować. Co z kolei, i znowu tutaj mamy sprzężenie zwrotne, doprowadziło do tego, że firmami, które są dotknięte tym niedoborem energii, są również firmy, które zajmują się wysyłaniem gazu do Europy. Norwegia nie może zwiększyć znacząco przesyłu gazu do Europy, dlatego że po prostu nie ma tej energii, którą zazwyczaj używa do tego celu.
To jest w ogóle niesamowicie ciekawy przypadek, bo ta Norwegia, ona zawsze odgrywała w systemie europejskim rolę takiej wielkiej baterii, to znaczy Norwegowie mają 93% energii elektrycznej produkowanej w hydroelektrowniach ustawionych na tych fiordach, to jest absolutnie czysta energia, no i w sytuacji, w której jest deszczowa jesień, to ta energia po prostu płynęła na kontynent i tutaj pomagała bilansować systemy europejskie, natomiast teraz, kiedy mamy, tak jak wspomniałeś, do czynienia z najniższym od ponad 10 lat poziomem wód w Norwegii. To jest ten ostatni kamyczek do tego, żeby dopełnić ten perfekcyjny energetyczny sztorm, jaki nas dotknął. Te braki wody w Norwegii chyba się przełożą właśnie na to.
Kolejna mała rzecz, która poszła nie tak i jeszcze bardziej powoduje, że ten kryzys się zaostrza. No tutaj Niemcy stosunkowo nieźle się trzymają ze względu na to, że nie mają zbyt dużo gazu, mają bezpośrednie dostawy z Nord Stream 1, importują energię ze Skandynawii, która wciąż jest tańsza, też mają stosunkowo wysokie ceny energii bazowe. Dla nich znowu ten szok nie był aż taki dotkliwy. My również się nieźle trzymamy, również ze względu na to, że mamy niewiele gazu. Mamy również stosunkowo wysokie poziomy gazu w magazynach, w przeciwieństwie do reszty Europy. To też ma znaczenie, no bo po prostu to, że gaz jest taki drogi, to też jest sposób, w który rynek zapewnia, że go starczy do końca zimy. Bo jakby wysokie ceny to jest jedno zagrożenie, które wiąże się z tym kryzysem energetycznym, ale dużo większym zagrożeniem jest ryzyko przerw w dostawach energii, które może być, no oczywiście jest zabójcze dla gospodarki, ale jest zabójcze również dla ludzi, którzy na tej energii polegają. U nas ta sytuacja jest stosunkowo dobra, chociaż tak jak mówiłeś, no to stosunkowo dobra w tym momencie oznacza podwyżki rzędu 30-40%, a nie podwyżki rzędu 100-200%.
Rok się jeszcze nie skończył, więc o jaki poziom zostaną podniesione, no to jeszcze nie wiemy, bo te ceny cały czas rosną, a to jest też koniec roku, to jest też ten moment, kiedy traderzy, firmy handlujące energią, kontraktują się na kolejny rok, no i muszą zdecydować, czy inwestują w kontrakty pasmowe, ryzykują więcej, czy jednak będą szykować się na to, że kupią jakiś krótszy kontrakt, na przykład kwartalny albo miesięczny, a potem będą po prostu kombinować, licząc na to, że te ceny ostatecznie spadną. To oczywiście wolny rynek, bo tutaj decyzja prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczyła gospodarstw domowych, ale nie wszyscy korzystają z regulowanych taryf, więc to jeszcze przed nami. W grudniu dowiemy się, jaka będzie decyzja prezesa, o ile podniesie te rachunki za prąd dla indywidualnych odbiorców. No ale grudzień to już jest zima, więc ja chciałbym Ciebie, Pawle, zapytać, jak my tą zimę przejdziemy, biorąc pod uwagę to, że 1 października zaczął się sezon grzewczy, będziemy coraz więcej zużywali energii, żeby ogrzać nasze mieszkania. Co się wydarzy? To znaczy, czy sądzisz, że Unia na przykład ugnie się, żeby szybciej certyfikować Nord Stream 2 i doprowadzić do jakiegoś zrównoważenia rynku gazu, czy jednak nic takiego nie nastąpi? Co się wydarzy w tych najbliższych miesiącach, twoim zdaniem?
Wspomniałeś o Gazpromie i kwestii certyfikacji Nord Stream 2. Na pewno w tym momencie Gazprom ma bardzo dużą władzę nad naszym rynkiem gazu, ze względu również na to, o czym mówiliśmy na początku, czyli że Europa nie jest w stanie zaproponować takich stawek, które by zadowoliły dostawców LNG, więc Chiny przede wszystkim biorą wszystko z rynku i nic nie zostaje dla nas. Gazprom wykorzystuje tę sytuację i co prawda wywiązuje się ze swoich kontraktowych zobowiązań, ale nie robi nic ponadto. No, w dodatku obciął całkowicie, zdaje się, transfer gazu przez Ukrainę. W tym momencie teoretycznie Gazprom ma możliwość zwiększenia podaży gazu, ale tego nie robi. No i teorie są dwie. Jedna taka, która się nasuwa i która jest chyba popularna wśród decydentów politycznych, że Gazprom po prostu nie robi tego, żeby zmusić Unię do certyfikowania Nord Stream 2, żeby to już uruchomić i również po prostu, żeby wywołać kryzys energetyczny w Europie, bo czemu nie? Druga teoria jest taka, że Gazprom po prostu tego gazu nie ma i boi się do tego przyznać, dlatego że buduje swoją reputację na tym, że ma gaz zawsze i jest w stanie zawsze dopasować się do potrzeb odbiorców. Ciężko powiedzieć, co jest prawdziwe, no ale w praktyce rzeczywiście to może popchnąć ten proces certyfikacji Nord Stream 2 do przodu, zwłaszcza, że jest on nieunikniony. W zasadzie nie ma zbyt dużo możliwości co do tego, żeby ten proces całkowicie zatrzymać, można go jedynie spowolnić. Pytanie, czy wtedy właśnie Gazprom zwiększy podaż tego gazu, wtedy będziemy musieli powrócić do pierwotnego problemu, co tak naprawdę stoi za decyzją Rosjan o zmniejszeniu przepływu gazu. W kwestii bezpieczeństwa energetycznego ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy nie będzie zagrożenia przerw w dostawach energii. Wydaje mi się, że w Polsce jesteśmy relatywnie dobrze przygotowani, ale na zachodzie Europy sytuacja może być bardzo różna, szczególnie w krajach, które są bardzo zależne od gazu. Niewykluczone, że niektóre sektory przemysłu będą musiały wstrzymać pracę. No to jest dosyć dramatyczny scenariusz, ale prawdopodobnie jedyne, żeby ochronić konsumentów, jeżeli rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji, że rządy będą musiały wybierać, czy zostawić przemysł, czy też odciąć gaz do grzejników.
To też już jakoś tam się dzieje, czego przykładem są na przykład firmy chemiczne, które muszą ograniczać zużycie gazu, po prostu nie mają go wystarczającej ilości, żeby móc obsługiwać swoje fabryki. No i to oczywiście może prowadzić w dalszej konsekwencji do wzrostu cen nawozów, no i potem żywności oczywiście, co uderzy w nas wszystkich, podbije w dalszym stopniu inflację, no i pogarszy tą sytuację gospodarczą. No i tutaj przeszlibyśmy do konsekwencji, no bo o ile nie jesteśmy w stanie wyprognozować tego na 100%, jak zimna będzie ta zima, chociaż te prognozy, z jakimi można się obecnie zapoznać, wskazują, że do ciepłych raczej należeć nie będzie, o tyle możemy zastanowić się nad konsekwencjami tego kryzysu, jakie one będą pod względem politycznym i gospodarczym. Zacząłbym od polityki, no bo ten miesiąc, w którym jesteśmy obecnie, październik, został zdominowany, jeżeli chodzi o europejskie instytucje, tematem kryzysu, tematem wzrostu cen energii. Wczoraj zajmowała się tym Unijna Rada Ministrów Finansów. Jutro ruszają rozmowy ministrów środowiska, również na ten sam temat. 21-22 października zbierze się Rada Europejska, która również będzie na ten temat debatowała. Pytanie do ciebie jest następujące, to znaczy, czy uważasz, że ten kryzys, on jakoś zachwieje tą agendą klimatyczną, jaką jeszcze do niedawna wszyscy żyliśmy? To znaczy, czy Fit for 55, gigantyczny pakiet legislacyjny przygotowany przez Komisję Europejską, w jakiś stopniu ucierpi na tym, że no nie rozmawiamy o tym, jak podnosić ambicje klimatyczne, bo musimy rozmawiać o tym, czy wystarczy nam prądu w gniazdkach i gazu do ogrzania naszych mieszkań. Jakie będą tutaj pod tym względem konsekwencje, twoim zdaniem?
Dochodzimy do takiego dylematu, przed którym stoi polityka energetyczna Unii Europejskiej w zasadzie od zawsze. Czyli mamy trzy priorytety. Jednym z nich jest bezpieczeństwo. Czyli musimy zapewnić, że ludzie będą mieli prąd w gniazdkach i gaz w swoich bojlerach. Drugim jest konkurencyjność, czyli musimy zapewnić, żeby nasz przemysł miał niskie ceny energii, nasi konsumenci również mieli niskie ceny energii, dlatego chcemy, żeby ten rynek wyglądał jak najbardziej jak rynek, a nie jak monopol. No i trzeci element to zrównoważenie, czyli powiedzmy, że chcemy doprowadzić do tego, żeby nasza energia była jak najczystsza, jak najszybciej, żeby też wywiązać się z naszych zobowiązań międzynarodowych. Problem z tym dylematem, czy potrójnym dylematem, jest taki jak ze wszystkimi usługami, które mają być tanio, dobrze i szybko. Jeżeli jest tanio i dobrze, to nie będzie szybko, jeżeli jest szybko i dobrze, to nie będzie tanio. W tym momencie doszliśmy do takiej pierwszej wielkiej próby tego podejścia Unii Europejskiej i widać już, że są siły, i to nie mówię tylko o złych państwach Unii, które nie lubią polityki klimatycznej, tylko wiele różnych państw podważają niektóre z tych elementów polityki energetycznej Unii Europejskiej, posługując się sensownymi argumentami. Na przykład Polska chce wprowadzić ceny maksymalne dla pozwoleń na emisję CO2, żeby kontrolować tempo, w którym one rosną. Co jakby nie jest wcale nowym pomysłem, tylko że zazwyczaj było w formie tunelu cenowego, kiedy jeszcze bardziej się przejmowaliśmy tym, że one są za niskie i nie zmuszają firm do transformacji. Są państwa, które, tak jak Francja i Hiszpania, chcą, żeby ten rynek był troszeczkę mniej zregulowany, troszkę mniej zliberalizowany, żeby można było bardziej korzystać z tego, jeżeli ktoś ma bardzo niskoemisyjny miks energetyczny oparty na atomie czy OZE. Te dyskusje na pewno nie pomagają dyskusjom o Fit for 55, głównie ze względu na to, że po prostu odwracają uwagę, która jest potrzebna na tym, żeby się zastanowić, co tak naprawdę musimy zrobić, żeby obniżyć nasze emisje i to nie tylko w energetyce. No i na pewno jest dużo takiej motywacji, że musimy jednak to bezpieczeństwo zapewnić przede wszystkim. Z drugiej strony widzimy, że ten kryzys jest przede wszystkim spowodowany nie cenami na rynku ETS, tylko cenami gazu i cenami surowców. To ceny surowców są niestabilne, a z kolei źródła OZE, mimo tego, że było mniej wiatru, no to jednak ta różnica między oczekiwaniami a ich dostawami jest o wiele mniejsza niż w kwestii tych surowców, powiedzmy, kopalnych. Więc rozsądną rzeczą byłoby inwestować w OZE i magazynowanie energii, które całkowicie uzależniłoby nas od dostaw surowców z zagranicy, również od państw, które mają jakieś polityczne interesy, żeby wywoływać kryzysy albo przynajmniej nie pomagać w gaszeniu kryzysów, kiedy one wybuchają.
Ja tu właśnie widzę taką fragmentację tej unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, no bo każdy kraj, widząc te wyzwania, przed jakimi stoi w związku z tym kryzysem, zaczyna szukać własnych recept na to, jak z niego wyjść. Każdy trochę inaczej to widzi. Holendrzy chcą wrócić do atomu, Francuzi też to lansują, progresywni Niemcy wolą myśleć o odnawialnych źródłach energii. Austriacy chcą inaczej liczyć dochodzenie do neutralności krajów, które wykorzystują atom, a które jedynie odnawialne źródła energii. Tych recept jest coraz więcej, następuje ta fragmentacja, a z drugiej strony rośnie też ten interwencjonizm, który sprawia, że wierzymy w jeden wspólny, zliberalizowany europejski rynek, no ale jak przychodzi co do czego, no to musimy jednak chronić naszych obywateli, więc ta wiara w to, że rynek jest w stanie wszystko uregulować, też ma swój koniec. Ja chciałbym Ciebie teraz trochę wyciągnąć z tej europejskiej naszej bańki i wejść na sekundę dosłownie na poziom globalny, no bo w tym miesiącu zaczyna się też COP, szczyt klimatyczny ONZ w Glasgow, on ruszy 31 października. No i mamy do czynienia z jednej strony z sytuacją Wielkiej Brytanii, która jest gospodarzem tej imprezy, która przeszła tak naprawdę przez wszystkie plagi egipskie, jeżeli chodzi o energetykę w ciągu ostatnich tygodni, przez braki paliw na stacjach benzynowych, astronomiczne ceny gazu, wreszcie deklarację premiera Johnsona, który próbując ratować tutaj jakąś tą reputację Brytyjczyków, zapowiedział w 1965 roku 100% energii elektrycznej będzie już zielona, zupełnie zdekarbonizowana, żeby też pokazać, że Brytyjczycy są zobowiązani do tego przestrzegania ambitnych celów klimatycznych. No ale nie tylko Wielka Brytania ma z tym problem, ponieważ też na przykład Stany Zjednoczone, które w ciągu ostatnich miesięcy zainwestowały masę energii dyplomatycznej w to, żeby ten szczyt w Glasgow się udał, namawiając inne państwa do tego, żeby szybciej się dekarbonizowały, ogłaszały datę koleksitu. Teraz Waszyngton intensywnie lobbuje na przykład w Arabii Saudyjskiej, by ta jak najszybciej zwiększyła wydobycie ropy i pomogła w zbilansowaniu tego rynku ropy naftowej, której też ceny bardzo szybko rosną. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której czempioni klimatyczni no trochę potknęli się o tą obecną sytuację paliwowo-energetyczną. No i chciałbym Ciebie zapytać, w jaki stopniu to wpłynie na COP, no i czy to jest tak, że te państwa, które zawsze dbały o to, żeby bronić paliw kopalnych w jak największym stopniu, opóźniać te rozmowy, czyli państwa z Bliskiego Wschodu, Turcy, Brazylijczycy, którzy też się mocno tutaj opierali, Rosjanie i tak dalej, czy one podniosą głowę i no, doprowadzą do fiaska tej imprezy tak naprawdę?
Od samego początku to miał być trudny COP ze względu chociażby na sytuację pandemiczną i problemy z reprezentacją krajów rozwijających się, które nie mają dostępu do szczepionek. To, że mamy kryzys energetyczny dokładnie w tym samym momencie, kiedy następuje ta ważna i trudna konferencja, na pewno nie pomaga w osiągnięciu jakichś konkretnych rezultatów. Tak długoterminowo wydaje mi się, że problemem wcale nie są Stany i Europa, które wydaje mi się, że mimo wszystko z tego kryzysu wyjdą, jeżeli nie w dużo bardziej zielony sposób, to jednak mniej więcej na tych samych torach, to państwa azjatyckie i państwa, które produkują paliwa kopalne i eksportują paliwa kopalne, będą miały teraz ogromny zastrzyk gotówki na inwestycje w paliwa kopalne ze względu na wysokie ceny, to chodzi o eksporterów, no i również dużą motywację do tego, żeby jednak inwestować w te, powiedzmy, tańsze w tym momencie rozwiązania konwencjonalne, a nie w energetykę odnawialną. Więc jest spore zagrożenie, że właśnie ze strony tych państw, na przykład ze strony Chin, ta motywacja do odchodzenia od paliw kopalnych będzie mniejsza. Trudno sobie wyobrazić, żeby to była bardzo udana konferencja w tym momencie. Chociaż możliwe, że mimo wszystko motywacja Brytyjczyków, żeby wyciągnąć coś z tej konferencji, która w bólach i w opóźnieniach powstawała, będzie na tyle duża, żeby coś się udało osiągnąć.
No być może ta długoterminowość też tych celów będzie zachęcała do tego, żeby deklarować, no tak jak Chińczycy robią, prawda? W sensie, że 2060 rok, osiągnięcie neutralności klimatycznej, ale potem zobaczymy. No ta decyzja Pekinu też o tym, żeby ograniczyć, wstrzymać zupełnie finansowanie zagranicznych projektów węglowych, też się przyczynia do poprawy PR-u, więc ja mam takie oczekiwanie, że raczej zobaczymy trochę takiego dobrego PR-u, ale obliczonego na bardzo długi termin, tak żeby nie drażnić tych populistycznych na przykład polityków, którzy domagają się radykalnego redefiniowania tej polityki klimatycznej, którą obecnie prowadzimy. No i właśnie o nich chciałbym cię na koniec naszej rozmowy podpytać, to znaczy, czy na tym kryzysie, który obecnie widzimy, który przeżywamy i który zostanie z nami na pewno jeszcze na długie zimowe miesiące, czy twoim zdaniem to już jest to paliwo, które da populistycznym politykom, którzy próbują budować swoją pozycję na argumentach, aby ograniczyć ambicje klimatyczne, aby w ogóle cofnąć się, jeżeli chodzi o kierunek tej polityki. Czy sądzisz, że to jest to podglebie, to jest ten fundament, na którym takie silne ruchy polityczne będą rosły, napędzane, czy to przez rosnące ubóstwo energetyczne, czy pogarszającą się sytuację gospodarczą? To znaczy, czy właśnie ta unijna polityka klimatyczna nie stanie się takim bazowym chłopcem do bicia? Ona była w nim wcześniej, ale właśnie w takich krajach jak nasz, który ma wysoką zależność od paliw kopalnych, od węgla, ale takie głosy zaczynają się po prostu coraz bardziej pojawiać też w innych krajach. I pytanie właśnie do ciebie, czy tak już dalej po prostu będzie?
Tutaj widać na pewno taki rozjazd między ekonomią a polityką, dlatego że zdroworozsądkowo, jeżeli ceny paliw kopalnych są wysokie, to jest dobry argument za tym, żeby odchodzić od paliw kopalnych i inwestować w źródła energii, które nie mają takich ograniczeń, które w zasadzie w takim użytkowaniu są niemal darmowe. Z drugiej strony oczywiście jest to paliwo dla populistów. Nie mam żadnych wątpliwości, że partie populistyczne w całej Europie będą to wykorzystywały jako argument. Wydaje mi się, że mimo wszystko populizm jako cokolwiek pod tym hasłem rozumiemy trochę spowolnił w Europie w trakcie pandemii, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy to rzeczywiście wywoła jakiś kryzys polityczny w którymkolwiek z krajów. Bardzo dużo krajów już podjęło takie działania, które schłaniają konsumentów, no i ten kryzys też nie będzie trwał wiecznie. Nie spodziewam się tutaj jakiejś fali żółtych kamizelek w całej Europie. Wydaje mi się, że tutaj jesteśmy na takim rozdrożu co do tego, co możemy zrobić. Wspomniałeś na samym początku kryzys paliwowy z lat 70. i to jest niesamowicie ciekawa historia. Oczywiście nie uczymy się z historii, jak niektóre kraje zareagowały na kryzys paliwowy, a jak niektóre kraje nie zareagowały na kryzys paliwowy. Na przykład kryzys paliwowy był takim jednym z głównych motorów eksplozji wiatrowej w Danii. Że Duńczycy stwierdzili, no dobra, to było bardzo niebezpieczne to, co się stało na początku lat 70., więc pod koniec lat 70. zaczęli mocno inwestować w wiatr i teraz są jednymi z liderów na rynku. Kryzys paliwowy był jednym z motorów powrotu Holandii do rowerów, co jest też niesamowitą historią, że też po prostu Holendrzy przestraszyli się i stwierdzili, że to oczywiście nałożyło się z kwestiami bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale też było to jednym z argumentów, żeby zachęcać Holendrów do jeżdżenia na rowerze. Jest kilka takich rzeczy, które moglibyśmy zrobić, wykorzystując ten kryzys. O, dobra, drogi gaz, więc może nie inwestujmy całej naszej energii w transformację energetyczną z wykorzystaniem gazu, postarajmy się ograniczyć to, bo wtedy, jeżeli tego nie ograniczymy, to będziemy wystawieni na kolejne takie szoki w przyszłości. Ale może to być również taka lekcja w drugą stronę, że jeżeli ten gaz jest drogi, no to po prostu musimy go kupować dużo wtedy, kiedy jest tanio, musimy zwiększać nasze magazyny energii, musimy dywersyfikować dostawy, co oczywiście jest bardzo dobrym pomysłem, ale prowadzi również do tego, że będziemy inwestować miliardy w infrastrukturę, od której powinniśmy już zaczynać powoli odchodzić ze względu na to, że jeżeli nie zatrzymamy zmian klimatu, to problemy z dostawami też będą się pogarszać, no bo tutaj nie zapominajmy, że swoją rolę odegrały również zmiany klimatu, na przykład częściowo wyłączając podaż ze strony Stanów Zjednoczonych. Dla mnie rozwiązanie jest jedno, że trzeba inwestować w odnawialne źródła energii i trzeba odchodzić od paliw kopalnych. Doświadczenie tego kryzysu może być pozytywne, żeby pokazać, że jednocześnie odchodząc od paliw kopalnych, musimy przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo najbardziej wrażliwym odbiorcom.
Podsumowując, bo ukradłeś mi ostatnie pytanie, bo chciałem zakończyć tą rozmowę jakimś takim bardziej pozytywnym akcentem, to znaczy jak wykorzystać ten kryzys? Ten kryzys jest zbyt dobry, żeby go zmarnotrawić. Tak jak wspomniałeś, te lata 70. kryzys naftowy, no on był tak naprawdę wtedy tym zaczynem ekspansji odnawialnych źródeł energii, która nastąpiła w kolejnych dekadach, więc być może coś równie pozytywnego wypłynie z tego kryzysu obecnego, ale ja chciałbym cię jeszcze tylko o jedną rzecz podpytać, bo mówisz, że przyspieszajmy inwestycje w odnawialne źródła energii, ale z drugiej strony tej podstawy konwencjonalnej jeszcze jakiś czas będziemy potrzebować. Czy twoim zdaniem w tym krótkośrednim terminie Bruksela dokona jakiejś korekty? No bo z jednej strony są te głosy o tym, że powinniśmy zreformować bardziej ETS, ograniczyć spekulacje, powinniśmy w większym stopniu rozbudować magazyny. Jest kwestia taksonomii, która będzie decydowana w przyszłym miesiącu. Czy Bruksela uzna gaz jako to paliwo przejściowe dostępne ze wszystkimi przywilejami dostępu do finansowania z rynków. Podobnie jeżeli chodzi o energetykę jądrową. Pytanie jest następujące, znaczy czy czeka nas spowolnienie transformacji po to, żeby uratować jej kierunek, czy czeka nas bardziej zróżnicowanie tej polityki, to znaczy postawienie w większym stopniu na neutralność technologiczną i na własne ścieżki dojścia do neutralności klimatycznej. Czy twoim zdaniem jedna z tych opcji, czy może jeszcze jakaś inna, ostatecznie się wyklaruje w tej średnim terminie dla Brukseli?
Jeżeli chodzi akurat o taksonomię, to tutaj efekty tego kryzysu nie będą aż tak odczuwalne z tego powodu, że wszyscy są już okopani na swoich stanowiskach. Jeżeli chodzi o gaz, to ciężko powiedzieć, żeby ten kryzys dawał argumenty w którąkolwiek stronę. Ten kryzys jest spowodowany wysokimi cenami gazu, no a z drugiej strony mamy gazu za mało w tym momencie, więc możemy to podnosić jako argument, że potrzebujemy go więcej. Ze strony energetyki jądrowej, no tutaj argument wydaje się być zdecydowanie bardziej w stronę tą proatomową, dlatego że państwa, które korzystają z energii jądrowej, są teraz w lepszej sytuacji. Ale tutaj również, tak jak wspominałeś o tym głosie Austrii, trochę takim, no chyba trzeba go nazwać komicznym, żeby tych ludzi, którzy wykorzystują energetykę atomową, po prostu uznawać za oszukistów w grze na transformację energetyczną i traktować gorzej. Ta ścieżka antyatomowa niektórych państw jest już nie do ruszenia. Akurat jeśli chodzi o taksonomię, to nie spodziewałbym się jakichś szczególnie drastycznych zmian. Wydaje mi się, że to, co ma szansę się stać po tym kryzysie, to to, że rozmowy o tym pakiecie Fit for 55, które miały być trudne, będą jeszcze trudniejsze i będą się ciągnąć jeszcze dłużej. Bo dogadanie się w sytuacji, w której mamy taki kryzys, jest bardzo trudne, bo po prostu każde państwo decyduje się na to, żeby dbać o swoich obywateli przede wszystkim, a nie ma na względzie dobra Europy czy planety.
No i będziemy to dalej razem zapewne obserwować. Pawle, bardzo dziękuję ci za tą rozmowę.
Ja również dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.